Bracie, jakie są według ciebie trzy największe błędy, tak naprawdę powody, dla których dziecko nie może nauczyć się tego, co chce?
Jakie są trzy największe błędy, przez które dziecko jej nie zapamiętuje? O tym w dzisiejszym odcinku.
Witajcie w kolejnym odcinku Edukacji bez cenzury. To jakie są te trzy błędy według ciebie, bracie?
Myślę, że błędów będzie o wiele więcej, które wyjdą w naszej rozmowie. Natomiast chciałem zacząć od trzech głównych, które mi przychodzą do głowy. Pierwszy z nich, według mnie, to jest wkuwanie. Czyli to, że nie zmieniliśmy swojego schematu uczenia się i wkuwamy. Wkuwamy, powtarzamy pasywnie, co bardzo źle wpływa na naszą pamięć, na nasze zapamiętywanie, w ogóle tak naprawdę pogarsza naszą pamięć i ilość informacji, które zapamiętujemy.
Wkuwanie. Tak przywykliśmy do tego słowa. Zacząłem się teraz nad tym zastanawiać, dlaczego to się nazywa wkuwanie, nie? Myśmy mieli takie dłuto, taki młotek i tak rzeźbię ten mózg.
Okay.
Jakbyśmy wrócili do poprzedniego odcinka, do którego zachęcamy, jeżeli nie oglądaliście, o neuroplastyczności, no to wkuwanie oznaczałoby, że jak już zakujemy, to już tego nie zmienimy, a mózg się cały czas zmienia. A tak to możemy tylko to odkuć i wykuć coś na tym, poprawić nowego, nie?
No tak, no to jest ten problem, który wziął się z tego, że mamy duży rozwój technologiczny. Nasz mózg sam z siebie zapamiętuje aktywnie. I to jest naturalne dla naszego mózgu. Czyli kiedy nie było internetu, kiedy nie było dostępu do wiedzy i takiej ilości tego całego danych i TikToków, Facebooków, YouTubeów, które
mówisz,
są teraz.
Mówisz jak jakiś typowy boomer.
No tak, ale to więc ja mówię o prehistorii, to wtedy, kiedy ktoś nam coś powiedział i była ta informacja istotna, to my robiliśmy wszystko, żeby jej nie zapomnieć, bo potem już do tego nie mogliśmy wrócić. Tak? Czyli weźmy sobie średniowieczną wioskę, przyszedł ktoś z zewnątrz i zaczął opowiadać jakieś historie albo ważne informacje, co się dzieje, że wojna idzie na przykład. To wszystko trzeba było od razu, wkuwało się w naszą pamięć, bo od razu o tym mówiliśmy komuś, żeby nie zapomnieć. Od razu przekazywaliśmy informacje dalej. A dzisiaj przy takiej mnogości informacji, które mamy i łatwości dostępu, to albo w ogóle nic nie robimy z informacjami, które do nas przychodzą, albo wykorzystujemy ten mechanizm, że chcemy tylko powtarzać w głowie, żeby nie uleciała nam informacja, jakby nie mielibyśmy do niej dostępu z powrotem.
Czyli co? Dobra pamięć nie ma sensu?
Dobra pamięć ma sens, kiedy jest aktywna, bo wtedy możemy wykorzystać to w praktyce. Jakby zmieniło się cel pamięci. Pamięć wcześniej polegała na tym, że ja wiem, więc mam władzę. Jak ktoś wiedział, jak wykonywać jakiś zawód, no to miał ten zawód. A dzisiaj sama wiedza nie wystarczy. Trzeba umieć to wykorzystać w praktyce, a do wiedzy każdy ma dostęp. Czyli to już nie to, że ja wiem coś o czymś, wystarczy, żebym coś robił, ale ja muszę mieć doświadczenie i wiedzę, jak z tego skorzystać w praktyce.
Ja to w ogóle myślę, że to jest chyba największy problem obecnej sytuacji w edukacji, w szkole, że jest wielu nauczycieli, którzy są wspaniałymi pedagogami, którzy mają ogrom doświadczenia, ale którzy są teraz po 55.
Mhm. Nawet po 40 czasami już.
Tak,
ale
załóżmy, że to jest te 55 lat, tak? Od dzisiejszego dnia 55 lat wstecz, minus 20, czyli te 35 lat powiedzmy, albo 30, kiedy kończyli studia, to 30 lat temu to w sumie nie było internetu, można powiedzieć.
Pierwsza strona w Polsce, 94 rok, więc tak, dokładnie. Wtedy nie było internetu w Polsce.
Już nie mówiąc o smart wszystkim i jeszcze jaju i tak dalej. I teraz te osoby zdobywały doświadczenie w nauczaniu, mając taki mindset, że moim zadaniem jest przekazać wiedzę uczniowi po to, żeby ono miało tą wiedzę w swoim życiu i mogło z niej skorzystać. I większość teleturniei i telewizji opierała się tak naprawdę na wiedzy. Czy ty masz tą wiedzę, czy to wiesz, czy nie wiesz. I przez te 30 lat zmieniło się tak ogromnie dużo, że tam to już jest nieistotne tak naprawdę, czym mamy tą wiedzę. Oczywiście fajnie mieć elementarną wiedzę, bo ona pomaga nam rozumować, tak? Ale tylko dlatego jest dobrze mieć tą elementarną wiedzę, żeby nie za każdym razem trzeba było tracić czas na przeszukiwanie informacji, że mama to znaczy ta, która urodziła dziecko, tak?
Okay.
Czyli ta elementarna wiedza. Ale ci nauczyciele dalej uczą, tak? I mimo największych szczerych chęci, jeżeli nie zupdate'ują swojego mindsetu, to jest strasznie trudne już po tylu latach.
Ponieważ uczą ich nauczyciele. Czyli mają mnóstwo szkoleń, ale prowadzonych przez innych nauczycieli, które mają ten sam podobny mindset.
Tak, jakby ja nie chcę tego wymierzyć absolutnie przeciwko nauczycielom, tak? Bo są cudowni nauczyciele. I nawet ci, którzy mają ten stary mindset, tak, do czego służy szkoła, też się starają, tylko brakuje takiej konkretnej zmiany w całej projekcie, czym jest edukacja, po jaki jest cel tej edukacji, bo jeżeli celem edukacji jest, będzie wciąż przekazanie wiedzy po to, żeby dziecko miało tą wiedzę zakodowaną i mogło mieć ją w głowie zapisaną, no to sorry, ale sztuczna inteligencja już jest dużo dalej.
Ale to jest to, co powiedziałem przed chwilą też, że sama wiedza dzisiaj nie wystarcza do wykonywania zawodu. Wszyscy nauczyciele mają dyplom z przedmiotu, którego uczą, a nie mają dyplomu z neurokognitywistyki, z pedagogiki. Tak, rozumiesz, o co mi chodzi. Mają pewien pakiet,
pedagogiki mają.
Mają fragment, który okay. jest związany, mają pewien kilka przedmiotów, które są przy okazji biologii, przy okazji matematyki, no tak. które mają ich dać podstawy do uczenia, a kiedy tak naprawdę ich głównym zadaniem jest pedagogika, a nie matematyka w tym przypadku, tak? Więc to jest ten stary system, który cały czas funkcjonuje i on będzie niestety długo funkcjonował, bo zmiany zachodzą powoli. Natomiast uświadomienie sobie tego, że moim celem nie jest przekazanie wiedzy, tylko nauczenie, jest bardzo ważne. I teraz bym to przełożył na konkret, czyli jak sobie pomyślimy o uczeniu w klasach 1-3, to kiedy mam córkę teraz w klasie pierwszej, rysuje różne szlaczki, literki, uczy się pisać w sposób kaligraficzny, jak to jest w pierwszej klasie. No i teraz ktoś powie, że to jest sensem, ktoś powie, że to jest bez sensu. Jeżeli ja bym miał pomyśleć o tym, że moje dziecko będzie pisało przez taki sposób kaligraficzny przez całe życie, uważam, że tego nie będzie możliwe. Czyli każdy uczeń w klasie czwartej już pisze jak chce, byle było do przeczytania.
I niekoniecznie też.
No tak, ale o to chodzi, nie?
Mówię z autopsji.
Więc po co ma się uczyć kaligrafii z dokładną informacją, gdzie ma się skończyć każda literka, każdy fragment litery i tak dalej, skoro później nie będzie z tego korzystał. I dlatego to ma sens tutaj, tylko dlatego, że ono nie robi pasywnej powtórki. Czyli ono nie patrzy cały czas na zeszyty pani nauczycielki i próbuje sobie, okej, okay, ja mam tak pisać, tylko ono ćwiczy cały czas motorykę mniejszą, rękę, oko, i potem będzie już wykorzystywało tą motorykę mniejszą do wielu innych zadań. Dlatego celem samym w sobie nauki pisania nie jest tylko pisanie, ale zmiana motoryki mniejszej, nauczenie korzystania z ręki, z oka i tak dalej. Jakbyśmy to przenieśli na klasy starsze, no to niestety jest na odwrót. Czyli my się uczymy tego, co pani pokazała, co mamy się nauczyć na biologię, mamy się nauczyć definicji, mamy zadanie z matematyki, to co robią uczniowie? Uczą się rozwiązania, które było przez panią zrobione na lekcji i próbują je skopiować, ale nie wykonują jego w taki sposób, jak tam motorykę mniejszą po to, żeby nauczyć się umiejętności.
Oczywiście wszystko zależy od nauczyciela, jak to wykona, ale myślę, że to jest sytuacja wielu osób. Chociaż jak sobie pomyślę o lekcji z ułamków w czwartej klasie u mojej córki, to rzeczywiście to przeniesienie przez nauczyciela pizzy albo czekolady i nauka ułamków na podstawie życiowej rzeczy, podzielmy, pizza ma tam 8 części, jest nas tam 8 osób, każdy dostaje 1/8, no to jest od razu nie nauczenie suchej wiedzy, tylko przełożenie tego, że matematyka jest elementem naszego życia. I tak naprawdę uczymy umiejętności konkretnych, tak? Więc myślę, że w moim przeświadczeniu nauka powinna iść w tym kierunku, żeby dziecko uczyło się też od razu przenosić te doświadczenia szkolne na rozumowanie rzeczywistości, która jest wokół. Na przykład dzisiaj dokładnie rano moja córka pokazała mi eksperyment, który robi, znowu eksperyment, nie sucha wiedza, zasadziła tą samą roślinkę na biologię, miałem to zrobić, jedną trzyma w ciemnym pomieszczeniu, a drugą na słońcu, w jasnym pomieszczeniu. I porównuje, co jak rośnie. Co się ciekawe, dzisiaj lepiej rośnie ta w cieniu, więc nie do końca jest to zrozumiałe. Czekam na interpretację nauczyciela, co z tego wyniknie i dlaczego tak się dzieje. Mamy pewną ideę, dlaczego tak może się dziać. Ale chodzi mi o to, że nawet coś nieoczywistego wtedy wpłynie bardzo pozytywnie na przyszłość takiego dziecka.
To, co powiedziało też, pokazuje niesamowitą rzecz. Mamy taką wielką dystans do nauczyciela, bo szacunek jest bardzo ważny i on musi być, ale mówię o dystansie i do wiedzy szkolnej, że podważenie tego, co mówi nauczyciel, jest nie do pomyślenia. To, co powiedziałeś, że dlaczego w tym ciemnym pomieszczeniu rośnie roślinka, a nie w jasnym, to już jest w ogóle pomysł, żeby podejść do nauczyciela i powiedzieć mu, ale to jest na odwrót, niż pani powiedziała, dla wielu osób się nie mieści w głowie, że można podważać. A podważanie jest podstawą edukacji. Bo ja mogę się zrozumieć cały proces. Tak jak ja pamiętam, za czasów studenckich ja miałem taką dracenę. Moja narzeczona wtedy miała swoją dracenę, ona ją tam podlewała, wszystko ją zrobiła, a ja nic nie robiłem z tą draceną. I później, kiedy po ślubie zamieszkaliśmy razem, mieliśmy dwie dracene obok siebie, obydwie dostały tyle samo czułości, wody i tak dalej, to ta moja nagle była dwa razy większa od tamtej, bo wreszcie dostała wody. No i to ten eksperyment, który znowu jest ciekawy i mogę analizować, myśleć, przetwarzać. A w szkole niestety mamy bardzo mały tej krytycznego myślenia, zadawania pytań, a zadawanie pytań jest aktywną powtórką. I ta aktywna powtórka jest jak gdyby odpowiedzią na ten pierwszy problem, na pasywne powtarzanie.
Dokładnie, jeszcze przyszło mi do głowy jedna rzecz. Ostatnio widziałem rolkę osoby, która mieszka przez rok w Polsce na Erasmusie, jest ze Stanów. Mhm. I mówi o pewnych różnicach. I właśnie jedną z tych głównych różnic, którą powiedziała, że w Polsce to się różni od polskich Stanów, że w Polsce ten dystans do profesora jest ogromny, że jak profesor mówi, i tak jest. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. A w Stanach jakby ta relacja z jej perspektywy jako Amerykanki jest, że ta relacja jest taka bardziej, no okej, porozmawiajmy o tym, podyskutujmy, jak to może być, dlaczego, nie? Jest bardziej partnerska, bardziej otwarta na dyskusję i na podważanie.
To mi się przypomniało, jak tworzyli program The Brain, Genialny Umysł. Minęło już tyle czasu, że wiem, że możemy o tym mówić. To na początku my mieliśmy siedzieć na kanapie i opowiadać, opisywać, oceniać osoby, które występują. Ale było, że Polacy wolą profesorów i będą bardziej mieli autorytet, czuli, kiedy tam będzie siedział ktoś z tytułem profesorskim, a niekoniecznie praktyk. I była zmiana ról i nasi uczniowie i my byliśmy po tej drugiej stronie kanapy, a tam wspaniały profesor Mateusz Gola oceniał nasze umiejętności. Natomiast sama ta idea, że my potrzebujemy tego tytułu, tego podejścia, że ktoś wie, więc on tak wie, więc tak już jest święta prawda i koniec.
Aczkolwiek tytuły są bardzo ważne w takim znaczeniu, tak, że one potwierdzają standard wiedzy. Nie umieszajmy tego, żeby to nie zostało źle zrozumiane.
Oczywiście, oczywiście.
Jest to super istotne. To, ten przykład pokazuje tylko, jak ogromny dystans się buduje pomiędzy tym, że ktoś ma przedrostek dry albo prof i oczywiście to są lata pracy, nauki, wiedzy i tak dalej.
Jasne.
Ale jest pewien schemat, że my nawet nie sprawdzając, czy ta osoba ma taką wiedzę, jakie ma doświadczenie, jakie ma publikacje, ile ma publikacji i tak dalej, tylko sam fakt zaistnienia tego, że jest to profesor albo dyrektor, doktor, to powoduje to pewien dystans. Tak samo w naszej strukturze w pracy, tak? Pójść do szefa jest zupełnie inaczej niż pójść do koleżanki albo kolegi w pracy, tak? Pójść do szkoły, do dyrektora jest inaczej niż pójść do wicedyrektora, prawda? Jest od razu absolutna zmiana. Więc mamy pierwszy powód, dlaczego mamy problem, mają dzieci z nauką, czyli wkuwają zamiast uczyć się aktywnie tej wiedzy, która ma przełożenie na nasze codzienne zachowanie.
Dokładnie. Jaki masz pomysł na drugi?
No ja mam bardzo dużo pomysłów.
To wybierz taki naj.
Moim zdaniem motywacja.
Okej.
Okay. A raczej brak motywacji. Albo nawet nie brak motywacji. Nieumiejętność pokazania realnego przełożenia na życie tego, co dziecko się uczy. To znaczy jest wiele elementów edukacji, które my jako dorośli wiemy, że przydadzą się temu dziecku. Tak? Czyli my wiemy, że dobrze, żeby to dziecko umiało, na przykład znało historię Polski. Tak? No bo wiemy, że przez to będzie w stanie przetrwać polskość tak naprawdę, tak? No bo będziemy potem tworzyć, te osoby, które są teraz w szkole dzieci, będą potem zarządzały tym krajem. Mhm. Jeżeli zrozumieją historię i kontekst historyczny, to będą mogli lepiej podejmować decyzje. Tak? I my o tym wiemy, ale wytłumaczyć to dziecku, dlaczego ma się teraz uczyć tej historii, przecież to było kiedyś i ja sobie zajrzę do książki i sobie przeczytam, jak będę chciał, jest bardzo miałkie dla dziecka, nie ma konkretnego celu, tak? Są elementy, takie przedmioty, gdzie możemy to łatwo przekazać, tak? Czyli pokazać, uczysz się dzisiaj ułamków po to, żebyś mógł potem lepiej podzielić swoje kieszonkowe na to, co wydasz, na przykład. Okay. I to jest pewne przełożenie konkretne i dziecko może to złapać. Starsze dziecko, okej, okay, ucz się angielskiego, bo za granicą, jak jesteś na wakacjach, będzie ci łatwiej rozmawiać. I dopóki dziecko nie pojedzie na te wakacje za granicę i nie zobaczy, że ojejku, nie umiem, to nawet taka gadka mu nie pomoże. A jak już doświadczy tego, to wtedy o wiele inaczej jest podejście do nauki tego dziecka. Więc moim zdaniem ten brak umiejętności przekazania realnego, namacalnego celu jako korzyści dla dziecka wynikającego z tej edukacji, to jest jeden z głównych powodów, dlaczego dziecko nie uczy się dobrze.
Mnóstwo rzeczy mi się pojawiło w głowie, kiedy to mówiłeś. Pierwsza z nich, że mamy takie naturalne zdolności jako ludzie, że wyczuwamy więcej niż jest naprawdę. Czyli dziecko wyczuje rodzica, który sam uważa, że to jest bez sensu.
Dokładnie.
A ile jest memów, po co, ile razy w twoim życiu przydała ci się trygonometria, nie? Albo cokolwiek takiego. Są te memy, to jest nasze myślenie, że to są bez sensu rzeczy, które trzeba przejść, szkołę trzeba przejść i koniec. Więc ja bym zachęcił rodziców, żeby sami pomyśleli, po co oni by teraz się mieli tego nauczyć, jakby tego nie umieli. Potem zaczęli rozmawiać o tym dzieckiem, bo to, co powiedziałeś, że nie potrafimy wytłumaczyć, zaczyna się od tego, że w ogóle chcę wytłumaczyć cel, a nie autorytarnie, jak trochę przed chwilą mówiliśmy, tak masz zrobić już. Bo jak wszyscy tak robią i tak jest konieczność, żebyś to robił, jesteś dzieckiem, masz obowiązek. Oczywiście, też jest prawda, jest obowiązek, trzeba to pokazać, bo każdy musi się nauczyć też swoich obowiązków i tym podobnych. Natomiast powiedzenie po co jest w ogóle rozpoczęcie tej rozmowy, stawia nas w dobrych relacji, buduje relacje z dzieckiem i zwiększa motywację dziecka do nauki. Więc jak najbardziej, to jest druga rzecz, którą powoduje, że my możemy się czegokolwiek nauczyć. Ale tak schodząc też niżej, patrząc w samym zapamiętywaniu, dlaczego dziecko nie umie się czegoś zapamiętać, to według mnie problem jest tak naprawdę może nawet jeszcze top jeden. Ja bym to wrzucił, może się zgodzić, może nie.
Nie.
Koncentracja uwagi. Brak koncentracji uwagi. No problemy z koncentracją uwagi.
Przemyślę to, koncentracja jest dużym kalibrem. Tylko teraz dobrze rozumiana koncentracja uwagi.
Oczywiście.
Bo ja mam wrażenie, że większość osób dorosłych, przynajmniej takie doświadczenie, jak rozmawiam z dorosłymi, że moje dziecko się nie koncentruje, bo cały czas się wierdzi przy stole, przy biurku. Mhm. Ono nie jest skoncentrowane, tak? Ono jest takie roztrzepane. A my potem, jak robimy testy na zajęciach próbnych, na które zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w naszym kursie Best Brain.
A nawet bez wzięcia możecie zobaczyć, przetestować swoje dziecko i zobaczyć, jakie ma wyniki.
Przy okazji zachęcamy. Wejdźcie na naszą stronę, kliknijcie, zapiszcie wasze dziecko na zajęcie pokazowe. To są, można powiedzieć, zajęcia pokazowe, ale w których wykonujemy testy i potem porozmawiamy też z wami, nasz specjalista, o tym, co dziecku idzie lepiej, które słabiej rzeczy, jak można to poprawić, co można z tym zrobić. Także wejdźcie na stronę, zachęcam tak przy okazji. I teraz, teraz straciłem wątek, jak koncentracja.
Jak się wiercimy, to nie znaczy, że się nie
dokładnie
koncentrujemy.
I teraz nagle robimy test na przykład uważności słuchowej i dziecko ma całkiem przyzwoity wynik. Znaczy, to jest rzadkość, ale powiedzmy, nie ma bardzo słabego wyniku. Ma taki
standardowy,
czyli 30-40% zapamiętanych informacji z tego, co słyszało. Przerażające, nie? 30-40%. Tyle ucieka. I nagle rodzic mówi, nie, moje dziecko to totalnie potrafi się skoncentrować na przykład, tak? A się okazuje, że ono ma dobry wynik, czyli ono się skoncentrowało na celu, który jest teraz do zrobienia, czyli było uważne w słuchaniu, ale tu się całe chodziło i wierciło i tam gryzło sobie palca, sobie stukało do nosa, łożyło palca i tak dalej. I to nie jest brak koncentracji uwagi. To jest tylko i wyłącznie
mocowanie się, żeby móc słuchać.
Żeby móc słuchać. I teraz, jeżeli my nie będziemy mylić tych pojęć i kiedy my mówimy brak koncentracji uwagi, czyli brak umiejętności skupienia całej uwagi na celu, który teraz jest do zrealizowania jako najważniejszy, czyli wybierania tego celu i zrobieniu tego, jeżeli tak będzie rozwijać koncentrację uwagi, to owszem, brak koncentracji uwagi będzie jednym z bardzo dużych problemów w nauce.
Czyli najlepiej sprawdzić tę koncentrację uwagi na twardych dowodach, a nie na moim przeświadczeniu, jak dziecko powinno się zachowywać. Dokładnie. Stąd test jest bardzo dobrym testem, bo sprawdza właśnie, jak realnie dziecko sobie w tym radzi. Natomiast i też chodzi mi o tą koncentrację uwagi w takim podejściu, dziecko musi się uczyć, aż się nauczy. I ta koncentracja uwagi przy tej nauce ucieka. Jak widzimy w szkole, to dziecko nie ma możliwości nauczyć się tej lekcji, jest jakakolwiek lekcja i pani pokazuje, nie wiem, jakąś nową umiejętność matematyczną, nową informację o biologii. 10 minut opisuje to wszystko, a potem przez pół godziny jest mielenie tego, żeby to było zrozumiałe. No i jedno dziecko zrozumiało wszystko w 10 minut, ale musi siedzieć przez 45 minut, no to jest naturalne, nie jestem w stanie tego zmienić, aż się skończy lekcja. I jest bardzo dużo czasu, które mu ucieka. Ale jest drugie dziecko, które wie, że przez 45 minut będzie się nudziło i on ani przez chwilę nie włączy koncentracji uwagi, bo jego celem nie jest nauka, tylko przetrwanie procesu uczenia się. I myślę, że w tym kontekście jeszcze patrzeć o koncentrację uwagi dziecka, która nawet nie jest odpalana, ponieważ celem dziecka nie jest nauka, ale przetrwanie tej sytuacji, w której rodzic mówi, idź się uczyć, bo masz sprawdzian. to dziecko nie chce się nauczyć, tylko chce przetrwać ten moment, aż w końcu rodzic mu odpuści i będzie mogło włączyć tego TikToka.
Przypomniała mi się znowu rolka, którą widziałem niedawno, która ogromnie mi dała dużo myślenia. Była fajna sytuacja odegrana. Gratuluję autorowi tej rolki, naprawdę fajnie to wyglądało, że zgłasza się kobieta na rozmowę o pracę. No i rekruter mówi, no wie pani, no w tej pracy chodzi o to, że przychodzi pani do biura, rozkłada pani swoje rzeczy, zaczyna wykonywać pewne zadanie, które jest polecone, ale trzeba zmienić to biuro w ciągu dnia na kolejne biuro, znowu tam zapakować rzeczy, przejść, rozpakować rzeczy i znowu w innym biurze robimy inne zadanie. I tak czasami 6, czasami 8 razy dziennie trzeba zmieniać to biuro, no a jedzenie to oczywiście trzeba, jemy, tak jest czas, to w trakcie jak się przychodzi z biura do biura trzeba sobie zjeść, ale uważać trzeba na innych, bo wszyscy pracownicy mamy w tym samym czasie przerwę. No ja tak słucham i zapałem po momencie, że to chodzi o sytuację dziecka w szkole, które przychodzi z klasy do klasy i jest najpierw na biologii, potem na matematyce, za chwilę musi przejść na język polski, w międzyczasie coś zjeść. I jak to dziecko ma mieć flow z koncentracją uwagi taką dłuższą na jakimś temacie, jeżeli co chwila jest zmiana tego tematu i jeszcze nie ma przerwy, bo tak naprawdę przerwa to jest przejście z biura do biura, z sali do sali. Jeżeli my przełożymy to sobie na naszą sytuację dorosłych osób i ktoś by nam powiedział taki absurd, że pracujemy w biurze jednym i drugim, trzecim, 7 różnych biurach dziennie i musimy za każdym spakować rzeczy i uczyć się wykonywać inne zadania, to my myślimy, ale jak to się można skoncentrować, jak mamy być efektywni. I to jest też problem. Problem pewnego systemu, jak my chcemy zadbać o koncentrację dzieci, a raczej jak ją niszczymy w sposób może nieświadomy.
Podważacie. Bo przed chwilą mówiliśmy o neuroplastyczności i o tym, żeby zmieniać swoje miejsce, w którym się uczymy i działamy. Wiem, domyślam się z odpowiedzi, ale to jest dobre pytanie, no bo w końcu mamy zmieniać. Przerwa jest potrzebna, bo bez przerwy nasz mózg źle funkcjonuje. Koncentracja uwagi bez przerwy w ogóle leci na łeb, na szyję, więc jeżeli dziecko wasze się uczy więcej niż 45 minut na raz, to na pewno już się nie uczy. Więc no, są przerwy, bo 45 minut w szkole. Jest. Przerwa jest zwykle aktywna, bo dzieci nie potrafią siedzieć w miejscu, mają dużo energii, więc biegają, mają, zjedzą kanapkę, mają więcej energii, siadają w innym miejscu i rozpoczynają lekcje. Co jest nie tak?
To jest nie tak. Chodzi o to, że ucząc się, załóżmy stan idealny, tak? Przychodzimy do szkoły i identycznie mamy przerwy, zmieniamy siedzenie w ramach jednego biura, czyli między ławkami, z różnymi osobami rozmawiamy. Wszystko jest tak samo, ale z jedną różnicą, tak? Że my uczymy się w kontekście jednego tematu. Można mieć zawarte elementy matematyki, historii, polskiego, angielskiego, ale uczymy się w kontekście jednego zagadnienia, to nasz mózg zupełnie inaczej łapie te wątki. Okay. Bo nie jest wyrywany z tego, że na biologii uczy się o budowie pantofelka sławetnego, a potem idzie matematykę i uczy się twierdzenia Pitagorasa, rozumiem. A potem na języku polskim czyta, omawia lalkę, tak?
Czyli multitasking taki. Tak. Brak kontekstu wspólnego.
Brak kontekstu, tak? I to jest ten największy problem, moim zdaniem, w kontekście koncentracji zaburzonego możliwości wejścia w taki, można powiedzieć, flow uczenia się, tak? Że nie jesteśmy zanurzeni w jeden temat. Dlatego, moim zdaniem, też nie działa tak dobrze nauka języków obcych, bo ona jest wciśnięta pomiędzy inne przedmioty, a nie jest to zanurzenie się w tym języku. Myślę, że gdyby było tak, że jest jeden dzień w szkole w tygodniu, w którym wszystko dzieje się po angielsku, to skuteczność nauczania angielskiego, nawet bez zmiany metod, które są słabe i wiemy to dobrze, była dużo wyższa. Gdyby dana klasa wiedziała, że w środę przychodzi do szkoły i jest tylko tam język angielski, tak?
Okej, okay, zgadzam się ze wszystkim, co mówisz. Ale dodam jeszcze jedną rzecz, która jest tutaj bardzo istotna, bo są badania i jest sprawdzenie tego, że teoria teorią i tak, dziecko musi się nauczyć tej teorii, w głębi się, to by było genialne, jakby tak było i jestem za tym, ale potem przychodzi pewna praktyka, egzamin, który łączy wszystkie dziedziny naraz. Na przykład egzamin teraz zrobienia tego filmiku, kiedy nagle wyszło słońce i im bardzo mocno oświetla, bardzo ciekawie jak wyjdzie w nagraniu, no bo to jest egzamin praktyczny. Teraz w tym momencie trzeba zadziałać. I są badania pokazujące nie o procesie samej nauki, bo to, co powiedziałeś, to jest proces nauki, ale proces przygotowania do egzaminu i powtarzania powinien być procesem, w którym skaczemy z tematu na temat, żeby mózg nauczył się klasyfikacji problemu. I teraz to w pełni, według mnie, daje idealny obraz szkoły, którą możemy zrobić.
To co, zmienimy system, co?
Zbudujmy szkołę. Mamy szkołę, ale...
Best brain, myślę, że i tak jest dużym przedsięwzięciem. I jest pewnym działaniem oddolnym, żeby pokazać dzieciakom, że można zupełnie inaczej i można być sobą w nauce i można być sobą, bo nasza wyobraźnia robi robotę, a każda wyobraźnia jest inna.
Bo to jest kwestia, nie, że w dzisiejszym systemie edukacji można się nauczyć. W dzisiejszym systemie edukacji można zdobyć bardzo dużo umiejętności, wiedzy i rozwinąć swój mózg. I do końca jest pewną przeszkodą pewne elementy w tym systemie, ale nie są na tyle problemem, żeby dziecko nie mogło tego zrobić. Tylko żeby to mogło zrobić, potrzebuje pewnego boostu, pewnego kopa odpowiedniego, tak? Czyli odpowiedniego nakierunkowania i narzędzi, żeby mogło to zrobić. Dlatego działam w ten sposób, tak? Czyli oddolnie, jak mówisz, dajemy kurs, który neuroplastycznie zmienia mózg i pozwala dziecku w tym świecie zwariowanym przerzucania się uwagi między różnymi zagadnieniami skupić się na jednej rzeczy, skoncentrować się przez te 45 minut lekcji, wyjąć z tej lekcji jak najwięcej, później w domu odpowiednio to powtórzyć, a później dzięki swojej koncentracji i uwagi wykonać to na egzaminie i korzystać codziennie w życiu.
Jeszcze najlepiej, żeby wiedziało, po co to robi i widziało tego efekt.
Ale to już jest kwestia, której do końca nie możemy zrobić tego, my chociaż robimy, rozmawiamy o tym, ale bardzo tutaj dużym, największym oddziaływaniem to rodzice, którzy mogą rozmawiać z dzieckiem, pokazywać cel tego, co tutaj robi. Nawet jeżeli dziecko jest małe, to dla niego celem, jak usłyszy, że to, że uczy się pisania, jest po to, żeby się nauczyło pisać, ale również po to, żeby ładnie rysowało, bo teraz widać, że mam pasję do rysowania, bo ręka będzie lepiej działać, to dla niego już jest wystarczająca motywacja.
Tak jest. Czyli co? Mamy to?
Chyba mamy, chociaż problemów pojawiło mi jeszcze więcej. Powiedziałaś o braku wykorzystania wyobraźni, co jest bardzo ważne, bo jak nie możemy czegoś doświadczyć, możemy sobie to wyobrazić, to zmieni nasz mózg. Kwestia rytmu nauki też, troszeczkę o tym powiedzieliśmy, ale to też jest bardzo ważne. Kwestia ocen w szkole, które nas stresują, stresory i to wszystko
nam niszczy. Tak, pytałeś się o to top 9, tak? Ja na przykład myślę, że jedno z top też dla mnie jest kwestia całego rytmu dobowego i światła niebieskiego.
To jest
tak?
W ogóle gigantyczna rzecz według
w ogóle,
mnie. Ważniejsza niż dieta.
Jesteśmy tak zaburzeni, a młodsze osoby nastolatkowe to już totalnie odnośnie tego, jak rynek dobowy jest zniszczony. Zachęcam Was do obejrzenia chociażby krótkiego wywiadu na naszym, znaczy krótkiego, godzinnego wywiadu z gościem, który się zna na tym cudownie odnośnie panem Kielichowskim, odnośnie właśnie rytmu dobowego i światła niebieskiego.
Taka ciekawostka. Spytałem się ChatGPT, co szybciej zabije człowieka? Brak jedzenia czy brak snu?
I co się odpowiedzi?
No oczywiście, że brak snu.
No oczywiście,
bo brak jedzenia to 2 miesiące tak naprawdę człowiek zdrowy byłby wytrzymał, a po 2 tygodniach mózg by praktycznie już nie funkcjonował bez snu.
Tak, a teraz zobacz, że jeżeli nie ograniczymy światła niebieskiego przez cały dzień, to sen staje się tak jakby pusty. On nie spełnia tych ról, które powinien był spełniać.
Czy mózg próbuje je nadrobić?
Tak, oczywiście.
Robi to w sposób bardzo ekstremalny, więc coś tam zrobi, ale jakby efekty tego deficytu są tak gigantyczne, że cała gospodarka hormonalna, nasze nerwowo, w sensie układ nerwowy, kwestia odporności, wszystkie układy padają.
Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, bardzo Was proszę, napiszcie, co według Was jest największym problemem Waszego dziecka, Waszych dzieci w tym, żeby uczyło się skutecznie i dobrze. Czy to właśnie system szkolny, czy to może ich motywacja, a to może ich brak narzędzi tego, jak się uczyć, że nie wiedzą, jak się uczyć. Może brak czasu, przeciążenie. Napiszcie, komentujcie, my będziemy z chęcią odpowiadali na te komentarze.
Ja naprawdę przeglądam wszystkie nasze filmy. Jak tylko mogę coś odpowiedzieć na jakiś komentarz, to z chęcią odpowiadam. Więc jak macie też pytanie, to piszcie śmiało. Naprawdę, jesteśmy do tego, żeby pomagać. Tak? Naszą misją jest to, żeby pomagać, a nie żeby tylko gadać i gadać. Tylko chcemy naprawdę realnie pomóc, wejść, wdrożyć to, co mówimy. Bo najtrudniejsze nie jest... Mamy pułapkę w mózgu. Nasz mózg mówi, jest nowa wiedza, super, idziemy, mamy to. A potem nie wiem, jak to zrobić. Najważniejsze jest wdrożenie. Żeby to wdrożyć, żeby móc to zrobić, potrzeba skonfrontować pewne rzeczy, więc pytajcie, a my z chęcią pomożemy.
Trzymajcie się, dobrego dnia.